Witają Państwa bardzo serdecznie.
Ojciec Michał Nowak.
I Jacek Włodarczyk.
Ja już się witałem przed chwilą, co prawda, ale nadal tu jestem i dołączył już Jacek, tak jak powiedziałem, znany podróżnik i globtroter.
O, nie jeden globtroter mógłby się obrazić.
Ale gdzie tam, w Kołobrzegu byłeś, teraz w Zakopanem będziesz, to jednak jest nie byle
co. Cały świat. Cały świat.
Cudze chwalicie, swego nie znacie, ale o tym kiedy indziej program zrobimy. Natomiast dzisiaj chcemy rozmawiać o rzeczach bardzo ważnych i nośnych dla chrześcijańskiego świata. Istotnych i no, niezwykle takich poruszających. Dwa hasła, które nam stanęły przed oczami, laicyzacja i sekularyzacja, one dość często używane, może nie do końca wiemy, co znaczą, ale mniej więcej wiemy, co się pod nimi kryje znaczeniowo. I dzisiaj o tych rzeczywistościach chcemy rozmawiać, one naprawdę wydają się być szalenie ważne dla współczesnego chrześcijańskiego, katolickiego świata. Dlatego, drodzy Państwo, my oczywiście tutaj mamy swój plan i swój przebieg tego naszego spotkania dzisiejszego wieczornego, ale oczywiście...
Który może po raz pierwszy raz w 100% uda się zrealizować.
Ale nie, to ja wątpię. Ale generalnie, jak zawsze, oczywiście zapraszamy i zachęcamy do udziału i do włączenia się w te nasze rozmowy. Oczywiście zachęcamy do tego, żebyście, drodzy Państwo, przede wszystkim powiedzieli, jak wy to widzicie, prawda? Czy dostrzegacie problem laicyzacji współcześnie, czy to rzeczywiście problem, który jest palący, który istnieje, którym trzeba się przejmować, w jaki sposób ewentualnie, jeśli on rzeczywiście istnieje, mu zapobiegać. My o tym wszystkim będziemy się starali też mówić dzisiaj. Natomiast jeżeli ktoś ma jakiś pomysł i chce z nami się nim podzielić, to oczywiście nasza antena jest jak zawsze otwarta. Numer telefonu to 22 47 30 560 i SMS-owy
601 777 277 601 3 7 2 7.
No jo, na pewno. Wszyscy zapamiętali.
To jeszcze raz. 601 777 277.
Teraz pewnie łatwiej. Jacku drogi, żeby nie tracić czasu, no może najpierw te terminologia, prawda? Te terminy byśmy tutaj przybliżyli, jakieś definicje, takie konkrety na ten temat, co oznacza sekularyzacja, co oznacza laicyzacja, żeby zwłaszcza tym, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości albo czują się niepewnie, kiedy posługujemy się tymi terminami, umożliwić zrozumienie tematu.
Tak więc zacznijmy od sekularyzacji. Według jednego ze znaczeń jest to przejęcie majątków, urzędów spod władzy kościelnej pod świecką, zeświadczenie. Kolejne znaczenie to usunięcie wpływu lub władzy duchowieństwa.
No właśnie. To,
pokrótce oczywiście.
Tak, to pierwsze znaczenie, ono jest chyba bardziej dawne, bardziej dotyczy przeszłości, natomiast to drugie jest bardziej współczesne i chyba o tym drugim raczej chcemy mówić.
Laicyzacja to kolejne sformułowanie, które tutaj przywołałeś, o którym będziemy mówić. To proces zeświadczenia wszystkich sfer życia społecznego, propagowany i realizowany przez uczestników ruchu laickiego. Celem laicyzacji jest, po pierwsze, zmniejszenie oddziaływania instytucji religijnych, kościołów, na sposób życia i postępowanie jednostek i całych społeczności. Kolejne znaczenie to rozluźnienie więzi pomiędzy duchowieństwem różnych wyznań a społeczeństwem. Upowszechnienie zasady rozdziału instytucji wyznaniowych od państwa i zabieganie o jej pełną realizację. Ograniczenie możliwości wpływania przez kościoły na kształtowanie się prawa, na oświatę i wychowanie. Laicyzacja wiąże się bardzo często z walką przeciwko klerykalizacji sfer życia świeckiego, wszelkim przejawom fanatyzmu religijnego, nietolerancji wyznaniowej i światopoglądowej w imię racjonalizmu i humanizmu.
Tak, to są piękne definicje. Natomiast, drodzy Państwo, już tutaj bardzo jasno z tej definicji wynika, że jest to proces, za którym ktoś stoi, którym ktoś steruje i który ktoś wznieca, który ktoś przeprowadza. Zatem są środowiska, którym zależy na laicyzacji, są środowiska, które na to wpływają, które poprzez propagowanie właśnie, tak jak te ostatnie zdania nam mówiły, humanistycznego sposobu widzenia rzeczywistości, od religijnić chcą tę rzeczywistość, w której żyjemy, naszą codzienność i nasz świat. I to jest bardzo charakterystyczne dla laicyzacji. To może ją nieco odróżnia właśnie od sekularyzacji. Sekularyzacja jakby trochę dzieje się, jakby sama z siebie trochę następuje. Tak w cudzysłowie można by troszeczkę te różnice zakreślić. Natomiast laicyzacja ma zawsze jakiegoś autora. Laicyzacja jest w jakiś sposób inspirowana przez ludzi, przez tych, którym na niej zależy. Dlatego to musimy sobie jakby już na samym początku bardzo ściśle i bardzo jasno powiedzieć. Jeżeli ten problem istnieje, a śmiem twierdzić, że istnieje i Jacek chyba się ze mną tutaj zgadza, to z całą pewnością komuś na tym bardzo, bardzo mocno zależy. A że istnieje, to zaraz będziemy próbowali Państwa przekonać na bazie naszych obserwacji, na bazie tego, co udało nam się też wyczytać, na bazie tego wszystkiego, co udało nam się ustalić w ramach przygotowań do naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. świat, tak wiem, gdzieś tu, tak, z pewnością jest inny. I ja przyznam szczerze, drodzy Państwo, że ja się z tym innym światem zetknąłem dość późno. Oczywiście, no, nie jestem tak całkiem w ciemię bity i wiadomo, że z mediami człowiek obcuje już od jakiegoś długiego czasu. W miarę świadomie, ale przyznam szczerze, że kiedy byłem jeszcze diakonem przed święceniami kapłańskimi, zostałem wydelegowany z jakąś tam misją do Kanady, do naszych parafii kanadyjskich i miałem okazję odwiedzić Montreal. Tam jest skupisko naszych braci w samym Montrealu, mamy kilka klasztorów poza tym w innych miejscach jeszcze Kanady, no ale ja miałem okazję odwiedzić Montreal, poza tym również tak zwane Kaszuby kanadyjskie, polskie Kaszuby. Generalnie pracujemy w Kanadzie z Polonią. I wiecie Państwo, kiedy rzeczywiście pojechałem tam, kiedy miałem okazję 2 miesiące tam pobyć, otworzyły mi się oczy na wiele rzeczy, których w Polsce jeszcze wówczas tak jaskrawo nie dostrzegało się, których wówczas w Polsce jeszcze tak ewidentnie nie było widać. Mianowicie rzeczy przedziwne. Pamiętam, jak bracia opowiadali mi o historii Montrealu, Montreal, wyspa, którą swego czasu któryś tam z królów francuskich podarował w darze kościołowi. Były to wieki dawniejsze nieco, ale zanim jeszcze podarował kościołowi, no to oczyścił, prawda, cały Paryż i resztę Francji z wszelkiej maści bandytów, opróżnił więzienia, wszelkie nierządnice, spakował na statki, wszystko to wysłał na wyspę Montreal i podarował wyspę kościołowi w prezencie. Żeby, prawda, móc tam cokolwiek zrobić, no to kościół wprowadził dosyć duży, jak ja to mówię w cudzysłowie, zamor. I tam rzeczywiście do 60. lat XX wieku nie było dyskotek, tam nie było świeckiej prasy, tam nie było w ogóle świeckiej książki. Tam właściwie kościół, będąc właścicielem wyspy, działał w sposób zupełnie nieograniczony. I przyszedł moment oczywiście rewolucji seksualnej, rewolucji obyczajowej ze Stanów Zjednoczonych, 60. lata ubiegłego wieku i sprężyna, która jakby była przegięta w jedną stronę, jak to sprężyna, odskoczyła i przegięła się w zupełnie przedziwną stronę. I rzeczywiście zwiedzaliśmy z braćmi Montreal, ja byłem zszokowany, bo wiele kościołów było już sprzedanych tam. Wiele kościołów było w rękach osób prywatnych i bracia wskazywali, o tutaj na przykład galeria, tu jakaś dyskoteka, tu coś tam jeszcze innego, prawda, w budynku kościoła, który notabene kubaturą w żaden sposób się nie różnił od innych kościołów, prawda, zostało wszystko zachowane w takim stanie, w jakim to zostało przejęte, mało tego. Ogromne klasztory, nawet niektóre na 800 sióstr zakonnych, które w tej chwili zamienione zostały, jak oni tam mówią, na kondominia, na bloki mieszkalne. Mało tego, budynki kościołów, które zostały zamienione na bloki mieszkalne, to znaczy kubatura kościoła pozostała, wieża piękna, nawet nazwa, prawda, nawet tablica informacyjna, że kościół Świętego Serca, a z boku przyklejone balkony, w środku się wchodzi do klatki schodowej i jest to normalny blok mieszkalny. Niezwykła rzecz. Coś, co w Polsce było jeszcze zupełnie nieprawdopodobne i nadal chyba jest, bo nie znam miejsca, w którym kościół zostałby zamieniony na blok mieszkalny. I takich sytuacji było więcej. Pojechaliśmy któregoś dnia odwiedzić największe w świecie sanktuarium Świętego Józefa i pytam ojca Wacława, który nas oprowadzał, mówię, kto się tu opiekuje tym miejscem, bo nie mogliśmy nigdzie znaleźć informacji, jacyś zakonnicy z całą pewnością, ale jacy. A ojciec Wacław mówi, wiesz, mówi, ja nie wiem, ja tutaj przyjeżdżam na spowiedź zawsze, spowiadam się tutaj, ale mówi, nigdy nie widziałem nikogo w habicie. Tu zawsze przychodzą panowie w krawatach, wchodzą do konfesjonału, luzują sobie krawat i rozpoczynamy spowiedź. Także to były rzeczy, które nam się zupełnie jeszcze w głowach pomieścić nie mogły, a raptem nie było to tak znowu bardzo dawno, bo to było 5-6 lat temu, kiedy ja tam byłem, kiedy te rzeczywistości miałem okazję widzieć. Kiedy spotykaliśmy się w gronie osób konsekrowanych, no to te siostry zakonne, to wszystko towarzystwo już bardzo, bardzo, bardzo mocno posunięte w latach. Żadnych młodych powołań. Coś, co no wyglądało dramatycznie i rzeczywiście raczej smutno i raczej nie napawało optymizmem. To jest kraj daleki, to jest Kanada, to wydaje nam się rzeczywiście być jakiś koniec świata, ale takie rzeczywistości mamy okazję też obserwować znacznie bliżej, prawda?
W Europie Zachodniej to na pewno, gdybyście Państwo poszperali po internecie, na pewno znaleźlibyście fotografie zamienionych kościołów, kościółków może bardziej, na budynki mieszkalne. Można sobie kupić taki kościół, nawet gdzieś spotkałem się z numerem telefonu wywieszonym na fasadzie tego kościółka. Są też również zdjęcia już zamienionych kościółków na domy mieszkalne i tak nawet sypialnia jest w prezbiterium na przykład, no tam gdzie na Święty Sakrament kiedyś stał, gdzie ksiądz odprawiał Eucharystię, tam sypialnia, widok na cmentarz. No, dla mnie to jest coś strasznego, ale widać dla osób mieszkających na zachodzie Europy są to rzeczywistości jak najbardziej normalne. No, można to nazwać porażką w wymiarze religijno-kulturalnym, bo no, mówię, mam nadzieję, że jeszcze u nas długo do takiej rzeczy nie dojdzie, a najlepiej w ogóle, żeby nie doszło, ale niestety wydaje mi się, że już obserwując osoby młode, te osoby, które teraz kończą lat 15, 16 czy nawet 20 parę, już można zauważyć pewną, muszę użyć tego słowa, lekceważenie instytucji kościelnej jako tej, jako takiego reliktu z czasów komunizmu, bo to też jest taki aspekt, który warto by poruszyć, jeżeli chodzi o tą rzeczywistość naszą polską. Tak naprawdę.
Niewątpliwie masz rację i pewnie jeszcze o przyczynach tego stanu będziemy trochę mówić, ale, ale rzeczywiście obserwując nawet to, co się dzieje w naszym zakonie, tuż za granicą Polski, w Niemczech, kiedy parafie się łączą, tak naprawdę cztery niezależne parafie nagle stają się jedną parafią z czterema kościołami filialnymi i ksiądz, który tam dociera raz na dwa tygodnie, bo częściej po prostu nie da rady, no to są rzeczywistości, które naprawdę się dzieją blisko nas. I możemy jakby używać trochę w przenośni takiego terminu, ale chyba prawdą jest, że Europa jest już bardzo mocno terenem misyjnym dzisiaj i jest ogromną przestrzenią do tak zwanej reewangelizacji, o której też mam nadzieję dzisiaj kilka słów uda nam się powiedzieć i o której uda nam się wspomnieć. Natomiast faktem jest, że chrześcijaństwo się kurczy. Faktem jest, że te procesy laicyzacji bardzo mocno nas dotykają, niezależnie od szerokości geograficznej, co jest bardzo interesujące, ponieważ absolutnie nie dotykają te procesy takich religii jak islam czy judaizm. Laicyzacja nie ma
miejsca. Cały czas się rozwijają, nowe tereny zostają wchłonięte.
Dokładnie. I to jest przedziwne. I to jest, drodzy Państwo, ogromna prawda, którą wyraził zresztą papież Benedykt XVI, kiedy powiedział, że laicyzacja nie jest rzeczywistością zewnętrzną dla ludzi Kościoła, że to nie jest coś, co zagraża nam z zewnątrz, nie? Że to nie jest kwestia tego, co powiedzieliśmy zresztą, co z definicji wynika, że to są rzeczywistości tylko inspirowane, to jest prawda, że one są inspirowane z zewnątrz, że komuś na tym zależy, że ktoś za tym stoi, że ktoś, prawda, na to wpływa. Z całą pewnością tak, ale to nie jest rzeczywistość czysto zewnętrzna. To nie jest kwestia tego, że my jako chrześcijanie jesteśmy gdzieś tam atakowani z zewnątrz przez jakieś wrogie nam siły, a my w związku z tym nic, tylko jakby bronimy się i stoimy na tej pozycji takiej defensywnej. Nieprawda, bo laicyzacja ma bardzo często, o czym wspomniał zresztą papież Benedykt XVI przy jednej z audiencji generalnych, ma źródło w samym chrześcijaństwie. To znaczy sami chrześcijanie, którzy jej ulegają i mało tego, ale przejmują również jej ideały, przejmują również te inspiracje, przejmują te myśli i zaczynają sami wcielać je w życie, a co więcej, także je głosić. Więc to nie jest tak, że to jest coś tylko gdzieś tam z zewnątrz przychodzącego do kościoła i my w związku z tym tutaj jakby jesteśmy wolni jako chrześcijanie od laicy. Nie, nie, nie. My jako chrześcijanie bardzo często nawet nie zdając sobie sprawy, jak ochoczo przejmujemy te myśli i te wskazówki, które gdzieś tam z zewnątrz do nas docierają i nas inspirują. Ja myślę sobie nawet takie proste zwroty, które są dowodem tego, jak bardzo mocno w nas tkwią te prawdy, jak bardzo mocno w nas tkwią te przekonania. Choćby takie słowo klucz, my się bardzo często posługujemy takimi hasłami, wytrychami, takimi niekoniecznie przemyślanymi, przereflektowanymi, ale bardzo nośnymi hasłami. Na przykład, żeby Kościół się nie mieszał do polityki, prawda? O, jakie to jest hasło modne w tej chwili, zwłaszcza w momencie kampanii przedwyborczej, to jest coś, co z czego czyni się ogromny zarzut po wielokroć. przyszłość, w ogóle nie zdając sobie sprawy, prawda? Istnieją osoby, które mówią, że Kościół powinien się zaczynać zajmować tylko eschatologią, prawda? Tylko tym, co gdzieś tam w wieczności. Ale ta wieczność zaczyna się dziś. Ta wieczność zaczyna się w tym, a nie innym państwie. Ta wieczność zaczyna się w tym, a nie innym ustroju. I Kościół jako strażnik też moralności, jako stróż tych prawd objawionych, tych prawd obiektywnych, tych prawd, powiedzmy, ponadczasowych, jest wręcz zobowiązany do tego, żeby reagować, prawda? Oczywiście możemy dyskutować, czy to robić w taki czy inny sposób, ale z całą pewnością, jeśli próbuje się Kościołowi zamknąć usta w jakiejkolwiek dziedzinie życia, no to z całą pewnością jest to jakaś myśl, która jest związana z procesem laicyzacji. Jeżeli chrześcijanie tę myśl powielają, to zaczyna się robić dosyć mocno niebezpieczne, a przynajmniej dziwne.
Dzięki Bogu Kościół w Polsce o tym głośno mówi, o tym, o czym ty teraz mówisz, czyli o tym, że tak naprawdę próbuje się atakować Kościół, bo Kościół na Zachodzie, kościoły Francji, Niemiec czy innych państw Unii Europejskiej po prostu no, złożyły uszy po sobie i siedzą cicho. A u nas w Polsce jednak część ludzi robi z tego zarzut, że Kościół próbuje się mieszać do polityki czy do innych sfer życia publicznego, ale dobrze, że tak się dzieje, bo mamy świadomość, że ten Kościół jest, że on nie jest odsunięty, że on nic nie może tak naprawdę. Jednak ze zdaniem Kościoła liczą się osoby. No nie tylko podczas wyborów, ale również...
Ja myślę, że to akurat oczywiście kwestie wyborów, bo nie o tym chcemy dzisiaj mówić, to tylko taki jest naprawdę przykład i ja już nie zamierzam do niego więcej wracać, broń Boże. Natomiast ja myślę, że to, o czym ty mówisz, dlaczego jest tak, że zamknięto Kościołowi na Zachodzie usta? Ja myślę, że między innymi przyczyniły się do tego skandale obyczajowe, wobec których nie pozostaje nic innego, jak uderzyć się w piersi i powiedzieć przepraszam i powiedzieć, że żałuję i powiedzieć, że no, trzeba coś z tym zrobić i to zrobić w sposób taki godziwy. Natomiast ja pamiętam, kiedy pracowałem w Irlandii, bo i to doświadczenie mam za sobą. Przychodzili do mnie często starsi ludzie, którzy mówili, Father, mamy taki problem w rodzinie, ja próbuję z moimi dziećmi rozmawiać, żeby oni chociaż w Wielkanoc, czy chociaż w Wigilię poszli do kościoła. I kiedy tylko zaczynam ten temat, oni natychmiast wyciągają armatę, nie? Oni natychmiast wyciągają, że tam z pedofilami się spotykać nie będą, że prawda, z gwałcicielami, że z homoseksualistami. Jakby wyolbrzymiono coś, co oczywiście jest problemem i broń Boże, znowu nie zamierzam go tutaj w żaden
zamiatać
sposób, oczywiście zamiatać pod dywan ani rozwiązywać, bo nie jestem w stanie tego zrobić. Możemy powiedzieć, prawda, problem jakiś istnieje, natomiast oczywiście wiemy doskonale, jak bardzo media chętnie żerują na tego typu kwestiach i jak bardzo ten problem został rozdmuchany i jak bardzo mocno nieadekwatnie został ukazany do sytuacji, bo procenty jakby, które gdzieś tam, którymi się operuje, mówią same za siebie, że nie jest to problem tak bardzo skrajnie obecny,
właśnie
jak
dlatego
się...
o nich się nie mówi, bo te procenty ukazują
całość. Więc właśnie, natomiast to bardzo często zamyka Kościołowi skutecznie uszy, to, usta, przepraszam, a to o uszach mówiłeś ty, że Kościół kładzie je po sobie, tak. Więc to bardzo skutecznie częstokroć te usta zamyka i katolicy boją się odzywać, boją się mówić, boją się w jakikolwiek sposób reagować, żeby nie zostać gdzieś tam właśnie wrzuceni do jednego worka z pedofilami, homoseksualistami i innymi, którzy się dopuszczają ogromnych nadużyć, prawda? I to jest jakiś ból, ale to tak jak mówię, jeżeli się tak trochę poczyta, drodzy Państwo, naprawdę do tego ogromnie zachęcamy też, bo my tu, prawda, podzielimy się tylko częścią tej wiedzy, którą udało nam się zgromadzić, ale jeżeli się trochę poczyta, jeżeli się trochę popatrzy na te rzeczywistości, to bardzo jasno widać, że one są inspirowane, że to nie jest coś, co się dzieje tak samo z siebie, po prostu, nie? Że takie czasy, że tak już jest. Nie, po prostu komuś na tym zależy i ktoś, ja naprawdę jestem daleki, ja dość twardo stąpam po ziemi, jestem daleki od tworzenia spiskowych teorii dziejów, ja nie jestem raczej z tego gatunku ludzi, ale tak jak powiadam, jeżeli troszeczkę tylko się tej wiedzy gdzieś tam zgromadzi, troszeczkę się jej zaczerpnie, to widać, że to jest zorganizowane lobby, że to jest zorganizowany światek, który po prostu próbuje rozgrywać po swojemu, który próbuje wyeliminować religię z przestrzeni publicznej, który próbuje zepchnąć katolików na margines społeczności, który próbuje to pod pozorami tego, że to nie nowoczesne, że to nie współczesne, że to przeczy rozumowi, że to jest niegodne człowieka nowoczesnego i tak dalej, pod wieloma różnymi pozorami próbuje po prostu Kościół, chrześcijaństwo i w ogóle wszelkie przejawy religijności.
I tu nam się wkrada kolejny termin, racjonalizm. racjonalizm, przekonanie o wyższości poznawczej rozumu oraz konieczności kierowania się nim w każdym działaniu. Albo kierunek filozoficzny przypisujący zasadniczą rolę w poznaniu rozumowi ludzkiemu i przeciwstawnym innym źródłom wiedzy, a więc również poznanie przez wiarę.
Dokładnie. Jacek dzisiaj specjalista od wszelkich definicji, za to jest odpowiedzialny. Natomiast, drodzy Państwo, przypominamy, że można do nas zadzwonić, zatelefonować, bądź też wysłać SMS-a. SMS-owy numer 601-777-277, 601-777-277. Ten telefon już jest przygotowany i czeka tutaj na Państwa włączenie się do naszego dialogu, naszej dyskusji.
SMS-owo.
SMS-owo.
Albo telefonicznie, zwykłym telefonem, należy szybko wystukać cyfry 22 47 30 560. Gdybyście Państwo chcieli się podzielić swoimi spostrzeżeniami w kwestii tego tematu, który dzisiaj poruszamy, więc laicyzacji, sekularyzacji.
Laicyzacja i sekularyzacja. Mamy,
jak Państwo to widzą?
My mamy głębokie przekonanie, że problem istnieje, że problem się powiększa, że problem napływa do nas, nie jest może rodzimym i wymyślonym u nas, ale z całą pewnością u nas coraz bardziej i coraz częściej obserwowanym problemem. Tak jak powiedziałem, wrócę jeszcze tylko na chwilę, zanim jakiejś tutaj muzyczki posłuchamy. Wrócę do tej Irlandii, w której miałem okazję pracować i tam rzeczywiście te obserwacje jakby też potwierdzają rzeczywistość i rzeczywiste istnienie problemu. Puste kościoły, rzeczywiście większość ludzi, którzy stanowią tę grupę na niedzielnej mszy świętej, to są osoby starsze. Młodzieży bardzo mało. Jeżeli ta młodzież istnieje, no to tak jak czasem i w Niemczech pod pozorem jakiegoś skautowania, pod pozorem jakichś tam grup, które z wiarą mają tak naprawdę bardzo mało wspólnego. To wszystko jest takie zimne, powiedziałbym. To wszystko jest takie... Mówię, te kościoły są fantastyczne, one są piękne, udekorowane, tam wyłożone dywanami takimi na centymetry wysokimi, że człowiek w tym tonie wszystkim, ale są puste. Po prostu aż przykro na to patrzeć rzeczywiście, jak bardzo szybko ten proces nastąpił, bo przecież no nadal teoretycznie Irlandia jest chyba najbardziej katolickim krajem w Europie, bo 98% katolików, znacznie więcej niż w Polsce nawet. Oczywiście deklaratywnych, prawda? Zwiększa się niestety procent ludzi, którzy nie identyfikują się z żadną religią. My o tych statystykach może za chwilę też jeszcze powiemy. Natomiast ten proces takiej rzeczywiście laicyzacji w tym świecie zachodnim bardzo mocno się dokonuje, bardzo szybko się dokonuje. I tak jak powiadam, moment jest taki, że te granice przestają istnieć również i dla takich procesów. I te procesy wdzierają się do naszej rzeczywistości polskiej. Nie będziemy od tego wolni. Tak jak powiedziałeś, Jacku, przed chwilą, że dobrze by było, żeby to do nas nie doszło. No nie ma na to najmniejszych szans. To dojdzie. To może dojść jakąś tam falą. Czy to będzie tsunami, czy to będzie jakaś delikatna fala, to pewnie się okaże. Natomiast z całą pewnością te procesy już są w naszej polskiej rzeczywistości dostrzegalne i możemy o nich coś powiedzieć. Pewnie zaraz przejdziemy też do przyczyn, żeby się zastanowić, dlaczego tak jest i skąd się to wzięło. Oczywiście tutaj prostych rozwiązań nie ma i prostych definicji, i prostego stwierdzenia. Wystarczy powiedzieć 2-3 zdania i już wszystko będzie jasne. Te przyczyny są bardzo złożone, one są często gdzieś tam uwarunkowane także historycznie i o tej historii, zwłaszcza o czasach oświecenia, też pewnie trzeba powiedzieć parę słów. Natomiast te przyczyny doprowadziły do skutków, które myślę, że mogą z czasem się okazać katastrofalne. Chociaż my jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi nadziei i o tej nadziei będziemy mówić. Nadzieją na pewno zakończymy program, dlatego zachęcamy Państwa, żebyście zostali z nami do końca, bo będziemy mówić o źródłach nadziei i o tym, co powiedział Jezus, a co jest dla nas szalenie ważne i co jest dowodem na to, że żadna laicyzacja nas nie zniszczy i nie pokona i dlatego zapraszam do wytrwania z nami aż do końca, żebyśmy mogli przywołać słowa naszego mistrza, które są prawdziwe zawsze i wszędzie i które są ogromnym źródłem nadziei dla nas.
idzie wciąż, dalej wciąż, dokąd, skąd, dokąd, skąd, dokąd, skąd. Jak zjawa senna życie jest człowieka. Zjawia się, dotknąć chcesz, lecz ucieka, lecz ucieka, lecz ucieka. To nic, to nic, to nic, dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. Wędrówką jedną życie jest człowieka. Idzie tam, idzie tu, brak mu tchu, brak mu tchu, brak mu tchu. Jak chmura zwiewna życie jest człowieka. Płynie wzwyż, płynie w nicz, śmierć go czeka, śmierć go czeka, śmierć go czeka. To nic, to nic, to nic, dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic, to nic, to nic, dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic, to nic, to nic, dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się.
Mieliśmy pierwszego SMS-a od Magdy. Szczęść Boże, ja pracuję z młodzieżą i niestety część z niej mówi, że wierzy w Boga, a nie chce utożsamiać się z instytucją Kościoła. Podpisano Magda. To jest zdecydowanie prawda. I to jest jakiś kolejny znak wskazujący na to, że problem istnieje. I o wiarygodności instytucji Kościoła można by zrobić zupełnie oddzielny program. Pewnie jeszcze dzisiaj nam się uda parę słów powiedzieć, bo pewnie jest to też jedna z przyczyn właśnie laicyzacji, czyli tego ogromnego kryzysu religijnego, żeby to przybliżyć jeszcze terminologicznie i znaczeniowo, tak uprościć może troszeczkę ta laicyzacja, żeby nie brzmiało to tak bardzo trudno. Jest to z całą pewnością jakaś forma kryzysu religijności, kryzysu wartości chrześcijańskich, kryzysu samej pobożności, przeżywania wiary w codzienności w naszym życiu, w naszej współczesności. Ma to różnorakie źródła i ma to różnorakie przyczyny. O nich trzeba by parę słów wspomnieć. Niewątpliwie warto zacząć od historii, prawda? I tutaj już właściwie te wielkie nurty, te wielkie prądy reformatorskie, reformacja jakby prowadzi do pewnej erozji życia religijnego, ponieważ no, reformacja to także różnorakie spory, które nie kończyły się tylko na słowach, ale są przeradzają się wręcz w wojny religijne. Mm. I wielu ludzi, którzy no jakąś tam wiarę w sercach nosiło, patrząc na te rzeczywistości, mówią sobie, nie, to nie może być tak, to nie może być prawdziwe, to nie może być, to tu nie ma Boga, nie, w tym wszystkim. I to z całą pewnością już stawało się źródłem kryzysu. Ale co za tym szło? za tymi wojnami religijnymi i za poszukiwaniem jakiejś później w konsekwencji, prawda, tolerancji i umiejętności współżycia zgodnego, w miarę zgodnego pomiędzy tymi różnymi prądami, które reformacja w sobie niosła, pojawiała się zupełnie nowa idea państwa. Pojawiała się idea państwa jako takiej instytucji wszechmocnej, która wpływa na wszystko, co związane z życiem jego obywateli, z religijnością włącznie. I to był taki moment przełomowy, kiedy zaczynały się też kształtować idee oświeceniowe, kiedy ta myśl nowożytna gdzieś tam się bardzo mocno przecierała. W związku z tym oświecenie, które występowało bardzo mocno przeciwko nierównościom społecznym, a Kościół do tej pory był bardzo mocno związany z rządzącymi, w związku z tym oświecenie musiało jakoś silnie przeciwko tej uprzywilejowanej roli Kościoła wystąpić. W konsekwencji jakby wybuchła rewolucja francuska, która bardzo krwawo się z ludźmi Kościoła też rozprawiała. To wszystko powodowało erodowanie, to wszystko tak naprawdę sprawiało, że ta religijność ludzka, ta wiara stawała się czymś jakby coraz słabszym, coraz bardziej nadwyrężonym, coraz bardziej nadwątlonym. I jakby cała masa tych historycznych wątków, które nam się splatają, jest ich oczywiście jeszcze więcej. Ja nie chcę tutaj wszystkich przytaczać, bo pewnie czasu by na to nie wystarczyło. Zresztą nie jesteśmy też ekspertami w dziedzinie historii. Niemniej historycy bardzo mocno zwracają na to uwagę, że wszelkie procesy właśnie laicyzacji mają swoje źródło również w historii i w tych wydarzeniach historycznych, które nastąpiły. A jednym z takich bardzo mocno zorganizowanych ruchów, które właśnie w czasach oświecenia dochodzi do głosu, pojawia się, który był nakierowany na walkę z Kościołem, jest masoneria oczywiście. I tu znowu kolejny jakby znak tego, że tak jak powiedziałem na początku, za tym ktoś stoi, prawda? Ktoś tym steruje, ktoś komuś na tym zależy. Są takie środowiska, są jakieś wrogie siły, wrogie wieże, w ogóle Kościołowi katolickiemu w szczególności, które inspirują wiele procesów, których my jesteśmy świadkami, które obserwujemy. Dlatego jakby ten historyczny akcent z całą pewnością warto przywołać i warto od niego rozpocząć to rozważanie przyczyn. Prawda, tego dzisiejszego stanu rzeczy.
Warto też zwrócić uwagę, że społeczeństwo doby XXI wieku, XX też, zaczęło adaptować pewne zwyczaje chrześcijańskie na potrzeby, można śmiało powiedzieć, popkultury. I tak, czy Boże Narodzenie, czy inne święta, które w kościele katolickim, ślub choćby, też staje się takim wydarzeniem, można śmiało powiedzieć, wydarzeniem kulturalnym, już w mniejszym stopniu, mówię oczywiście nie o Polsce, ale poza granicami naszego kraju, to już staje się takim elementem popkultury. Warto też, drodzy Państwo, zwrócić uwagę na to, że nasze społeczeństwo, polskie społeczeństwo patrzy na Kościół katolicki teraz, szczególnie to młode, takim okiem coraz mniej sprzyjającym. A od momentu, kiedy rozpoczął się zabór naszego kraju, pierwszy i kolejne, Kościół katolicki był taką ostoją wolności, był taką ostoją solidarności, że użyję tego wyświechtanego ostatnio słowa. I było takim miejscem, gdzie można było tą swoją polskość pokazywać. Był takim miejscem, gdzie ci Polacy się spotykali. Niemniej jednak, kiedy skończyły się czasy, w dobie komunizmu również, podczas wojny również, II światowej, podczas komunizmu, to prymas Wyszyński robił wszystko, żeby tych Polaków jednak skupiać wokół tego kościoła, bo widział, że przy tym kościele jednak jest szansa na to, żeby to się wszystko jakoś odrodziło, żeby ta Polska porzuciła to jarzmo czerwone. Potem nasz papież Polak swoimi wystąpieniami jakoś nas podbudowywał, ale to wszystko działo się wokół kościoła. W kościele też nasz pełniący obowiązki obecnie marszałek Sejmu Bronisław Komorowski znalazł zatrudnienie, kiedy nie było gdzie pracować, i też pracował tutaj w szkole prowadzonej przez franciszkanów i tutaj jedynie mógł znaleźć zatrudnienie, bo nikt inny nie chciał go zatrudnić, bo miał przeszłość daleko niepokojącą władze komunistyczne, podziemną.
List do Rzymian, rozdział pierwszy, wersety 19-23. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo, stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się oni wymówić od winy. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu i Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostały bezrozumne ich serca. Podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Tak jak powiedziałem, list do Rzymian, pierwszy rozdział 19-23. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia swych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego też wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności. Mianowicie kobiety przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie. Mężczyźni z mężczyznami, uprawiając bezwstyd i na samych sobie, ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwego poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu. Także czynili to, co się nie godzi. Rzymian, rozdział pierwszy, 24-28. Drodzy Państwo, czy te słowa biblijne napisane przecież tak bardzo dawno temu cokolwiek wam przypominają? No myślę, że to jest jakiś znakomity opis rzeczywistości współczesnej, prawda? I my, kiedy pytamy o przyczyny laicyzacji, o przyczyny tego zeświadczenia, o przyczyny tego ogromnego kryzysu wiary, z całą pewnością no możemy powiedzieć, że współczesne nurty hedonistyczne, konsumpcjonistyczne również za tym stoją. To jest odpowiedź, tak jak czytałem sporo na ten temat przed audycją, wielu badaczy mówi, że to jest dość banalne, że to za prosta odpowiedź, że to no, chcielibyśmy tak łatwy sposób to wyjaśnić, ale no trudno jakby powiedzieć, że jest to poza wszelkim podejrzeniem. Owszem, możemy również te współczesne nurty wynikające z takiego gwałtownego bogacenia się społeczeństw ustawić jako pewną przyczynę laicyzacji we współczesnym świecie. Wracam do tej nieszczęsnej Irlandii, której się będę dzisiaj czepiał, bo mówię, miałem okazję tam pobyć, pomieszkać. Irlandia, która ze Szwecją, czyli dwa tygrysy europejskie, ścigają się w mało chlubnej dziedzinie, mianowicie jeśli chodzi o liczbę samobójstw ludzi młodych. Kiedy tam pracowałem, to Irlandia była trochę w przodzie. Irlandia wyprzedzała, miała największy w Europie wskaźnik samobójstw ludzi młodych. Z czego to wynika? No, jeżeli się już wszystko miało, mając te 20-22 lata i nie ma żadnej nadziei i nie ma już żadnych marzeń i na nic się już nie czeka i niczego się już nie oczekuje i niczego się już nie pragnie, no to po co żyć dalej, prawda? To po co kontynuować ten przykry los? Na czym polegał sukces, drodzy Państwo, chrześcijaństwa w pierwszych wiekach? Poza jego atrakcyjnością oczywistą, która przymnażała mu wyznawców. Między innymi również na tym, jak pisze w swojej książce Rodney Stark, The Rise of Christianity, czyli powstanie chrześcijaństwa, między innymi także na tym, że na przykład chrześcijanie pielęgnowali swoich chorych na dżumę na przykład, czy na cholerę. Czego nie robili poganie, zostawiając ich swojemu własnemu losowi, aby umarli. A zatem śmiertelność wśród chrześcijan znacznie spadała, czyli demograficzny motyw był bardzo istotny. Mało tego, chrześcijanie, którzy wyrastali ponad poziom pogańskiego macho, prawda, który w cudzysłowie, brzydko mówiąc, zaliczał kobietę za kobietą, prawda? Chrześcijaństwo, które kładło nacisk na wierność małżeńską, wierność mężczyzny i kobiety. Powodowało to coraz liczniejsze nawrócenia i mężczyzn, i kobiet. Owocowało to oczywiście coraz większą ilością chrześcijańskich dzieci, więc pewne demograficzne akcenty sprawiały również, że chrześcijaństwo się rozszerzało. Dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, między innymi w wyniku przemian kulturowo-społecznych związanych również z jakimiś kwestiami właśnie nagłego bogacenia się społeczeństw, zaczynamy mieć problem, prawda? Jako chrześcijanie bardzo często ulegamy presji świata i mówimy, nie, no dzieci to za dużo, to nie, jeśli w ogóle to jedno, a przecież ono wszystko musi mieć, wszystko mu trzeba zapewnić, prawda? Start w życie i tak dalej, żeby było szczęśliwe, żeby było zadowolone. Standardy moralne też znacząco się obniżają, a stary człowiek, no właściwie to go trzeba oddać gdzieś tam już, bo już niepotrzebny, a może warto się zastanowić nad eutanazją, a może i aborcja troszeczkę tutaj w tym chrześcijaństwie naszym powinna być dopuszczalna. I to są pewne takie luki, to są pewne pęknięcia, to są pewne szczeliny, przez które wdziera się ten kwas współczesnego świata, który gdzieś tam zakaże nasze myślenie. I to, o czym pisał autor listu do Rzymian, jest rzeczywiście czymś, co się dokonuje na naszych oczach, najzwyczajniej w świecie. To zepsucie świata, które wdziera się z całą mocą do Kościoła i gdzieś tam u przyczyn tej utraty wiary, tej laicyzacji, tego zeświadczenia z całą pewnością również stoi. No.
Tak.
Powie coś więcej, bo ja się tu znowu jak zwykle rozgadałem, jak już puściłem tutaj wodze, to...
Aż z prawdziwą przyjemnością cię słucham.
Tak, dobrze.
Szczególnie o tych doświadczeniach irlandzkich. Ja nawołuję cały czas, drodzy państwo, dzwońcie, bo nasz program ma ograniczony czas trwania. Jeżeli macie ochotę wyrazić swoją opinię w sprawie tego, o czym mówimy dzisiaj, na temat laicyzacji społeczeństwa, nie tylko naszego, ale i zachodniego, to czekamy na państwa refleksje. Być może byliście za granicą naszego kraju, bądź w kraju mieliście jakieś obserwacje związane z tym, o czym mówimy. To bardzo prosimy o telefony pod numer 22 47 30 560. 22 47 30 560, ale chyba mamy jakiś SMS?
Tak, czytam go, bardzo jest długi. Już próbuję zaczynać go odczytywać. Nie, już prawie. O, już. Dziwi mnie to, że większość chrześcijan nie wie, że co roku zostaje zamordowanych tysiące katolików w krajach, gdzie dominuje islam. Jednak chciałem zwrócić uwagę na to, że jak nawet mówił Jan Paweł II, Afryka staje się kontynentem nadziei. W ciągu ostatniego stulecia liczba chrześcijan zwiększyła się tam z kilku do ponad 150 milionów. Z jednej strony rzeczywiście laicyzacja, islamizacja, jednak w Azji, Ameryce Południowej czy właśnie Afryce Kościół stawia wielki opór. Niepodpisany SMS. Oczywiście... prawda, i mam nadzieję, że będziemy o tych źródłach nadziei jeszcze dzisiaj mówić w drugiej części naszego programu. Na razie jakby akcentujemy problem, ale dziękujemy już za ten wybiegający w przyszłość głos. Z całą pewnością do niego wrócimy. Taka jest prawda. Rzeczywiście, no, odpowiedź, nawet jeżeli nie widzimy jej w tej Europie, która zawsze przecież chrześcijańska była, to tę odpowiedź widzimy na innych kontynentach i mam nadzieję, że jeszcze o niej gdzieś tam wspomnimy.
Czekam chwili, kiedy we mnie będzie więcej ciebie niż mnie. Kiedy nie będę prosić, a wszystko będzie mi dane. Czekam chwili, kiedy we mnie będzie więcej ciebie niż mnie. Kiedy nie będę wielbić, bo ty uwielbisz się we mnie.
To była grupa TGD. Czekam chwili, 10 minut po godzinie 22. Przypomnę, że słuchają Państwo Radia Niepokalano, w którym trwa właśnie franciszkański wieczór.
Dziękuję za odpowiedź. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Młodzież potrzebuje świadków wiary, a tych niestety brakuje. Chcę podzielić się jeszcze taką refleksją, że postać błogosławionego Jerzego Popiełuszki robi na nich wrażenie. Chwała Panu, bo po rozmowach z nimi myślę, że są zagubieni i szukają miłości. Jeszcze raz Magda, dziękujemy bardzo serdecznie za te głosy. I to jest też punkt wyjścia jeszcze dla tych przyczyn. Bo tak jak powiedziałem na początku, drodzy Państwo, problem nie jest tylko i wyłącznie pozakościelny. Problem jest wewnątrzkościelny. Problem dotyka także nas, chrześcijan, i ja tutaj z perspektywy kapłana, prezbitera, tego, który ma przewodzić wspólnocie, też staję między innymi po to, żeby się uderzyć w piersi. My tutaj mamy jakby też solidną winę, prawda? Myślę sobie tak, że pamiętam takie sytuacje, kiedy w Łagiewnikach jeszcze w Łodzi studiowaliśmy, czasem chodziliśmy gdzieś tam do Łodzi, ja zresztą jestem miłośnikiem habitu i w tym habicie chodzę często, prawie zawsze, bardzo go lubię, uważam, że to jest piękny znak ewangelizacyjny, który Kościół
prawdę
mi
mówi,
dał.
Tak, prawdę
no, to nie to, żebym tam się chwalił, inny by się chwalił, ja tylko powiem, prawda? Więc to nie w tym rzecz, ale kocham habit i uważam, że on jest szalenie ważny. Ale pamiętam po wielokroć, kiedy wychodziliśmy na miasto w habicie, zdarzały się takie sytuacje, które z jednej strony bawiły, z drugiej smuciły, z trzeciej zastanawiały. Mianowicie bywało, że małe dzieci, takie berbecie gdzieś tam biegające przy rodzicach, przychodziły do nich i jak to dzieci wprost, głośno, nie krępując się sytuacją, wołały: tato, a kto to jest? I oczywiście można byłoby łatwo skwitować: rodzice nie chodzą do kościoła. Nie? Rodzice nie chodzą do kościoła, dzieciak księdza nie widział, nie wie, kto to jest. Ale gdzie jest ten ksiądz tak naprawdę? Nie? Czy to, co jest w kościele, wystarczy? Czy ten ksiądz nie powinien się pojawić na ulicy? Nie? Czy w sklepie? Czy w tramwaju? Czy gdziekolwiek bądź? Skąd ten człowiek świecki ma się oswajać, jakby młody, mały, dziecko, oswajać z obecnością duchownego w świecie, jeżeli tej obecności nie widać, prawda? Jeżeli my robimy wszystko, żeby ją ukryć, żeby ją gdzieś tam rozmydlić, żeby ją w jakiś sposób gdzieś tam schować. Więc dla mnie to jest jakieś też wyzwanie współczesne. Ja myślę, że to troszkę niestety wynika z takiego błędnego czytania Soboru Watykańskiego II. To znowu trochę na zasadzie sprężyny, która się wychyliła w przeciwną stronę i zanim złapie taki balans właściwy, to chyba jeszcze trochę czasu minie, chociaż chyba idzie ku lepszemu. Ale do czego zmierzam? Na przykład we wspomnianej Irlandii, której się dzisiaj już tak bardzo czepiam, nasz klasztor sąsiadował z siostrami zakonnymi, z klasztorem sióstr zakonnych, które zajmowały się niegdyś edukacją, dzisiaj już się w zasadzie niczym nie zajmują i czekają, aż siostra nasza, śmierć cielesna, klasztor im zamknie, bo to na tej zasadzie funkcjonuje. No i odwiedziliśmy owe siostry swego czasu popołudniową porą na tea time, prawda, na herbatkę o 17:00. Weszliśmy, usiedliśmy, one tam sobie te chleby smarowały dżemem, herbatę robiły i tak obserwowałem je i mówię, większość z tych tam 13 czy ilu była oczywiście ubrana jak starsze panie nasze polskie też, no w jakieś tam garysonki czy Bóg wie co, ale 3 miały na sobie habity, tyle że każda inny. Jedna taka bardzo sędziwa już staruszka miała taki piękny czarny abażur na głowie i taki czarny habit, druga miała habit granatowy, a trzecia w ogóle była po świecku, tylko miała welon biały do pasa, aż taki wyciągnięty. Więc tak usiadłem i swoim kaleczonym angielskim zacząłem pytać, czy wy jesteście siostry habitowe? A ta, co siedziała koło mnie, nie mająca na sobie, prawda, żadnego habitu, poza tam oznaka religijna, to krzyżyk, kiedy nie był wpięty w klapę marynarki, mówi do mnie: Father, byłyśmy. Ja mówię: byłyście? To znaczy, że już nie jesteście? Mówi: a to czemu te 3 siedzą w habitach i to jeszcze każda w innym? A ona, babinka już sędziwa, z takim największym wyrazem pogardy na twarzy, machnęła ręką i mówi: ach, Father, one się już nigdy nie zmienią, a przecież był Sobór Watykański II i wszystko się zmieniło. I ja tak na nią spojrzałem i mówię: Jezus Maria, wszystko się zmieniło, to ja wcale nie wiedziałem, nie? Że po tym Soborze Watykańskim II się wszystko zmieniło. I ta mentalność trochę się zaznacza właśnie w krajach Zachodu. Przedziwne, mam zaprzyjaźnione siostry benedyktynki misjonarki, które w Stanach Zjednoczonych pełnią posługę i jako jedyne w okolicy nie zdjęły habitów, zachowały habity. Wszystkie inne zgromadzenia żeńskie zdjęły habity, stały się zgromadzeniami bezhabitowymi. I one jako jedyne mają powołania tam. Ponieważ młodzi rzeczywiście, to o czym napisała Magda przed chwilą, szukają świadków, szukają czegoś, co jest radykalne, bo jeżeli ja już mam z czegoś rezygnować, no to dla jakiejś wartości, która jest większa, prawda? To ja już kiedyś Państwu tutaj mówiłem na antenie, nie wiem, czy w tym programie, czy w naszych pytaniach nieobojętnych, że młodzi powiedzą słowami reklamy, jeżeli nie widać różnicy, to po co przepłacać, prawda? Jeżeli twoje życie jako kapłana, jako siostry zakonnej nie różni się od mojego życia, jako osoby świeckiej, a różni się tylko tym, że ja muszę zrezygnować z bogacenia się, że ja muszę zrezygnować z małżeństwa, no to po co ja mam to robić, prawda? To ja nie mam żadnych specjalnych motywacji tutaj, to ja mogę żyć jako dobry chrześcijanin w świecie. I ja sobie myślę, że to negatywne, czy niewłaściwe, fałszywe odczytanie praw Soboru Watykańskiego II, po którym dla niektórych wszystko się zmieniło, no stoi też u przyczyny tego, że tych księży, czy już niestety czasem i sióstr zakonnych, choć na gruncie polskim raczej rzadko się zdarza, nie znam przynajmniej zgromadzenia, które by zdjęło habity. Istnieją oczywiście siostry bezhabitowe, ale one z założenia były bezhabitowe i takie tak powstały w takiej idei. Natomiast nie kojarzę na gruncie polskim sióstr, które by zdjęły habity. Owszem, zmieniają ich konstrukcje, zmieniają welony, co też samo w sobie jest intrygujące, ale takich, które zdjęły habity, może nie. Natomiast księża, zakonnicy, no zobaczyć dzisiaj zakonnika, księdza w habicie, to graniczy rzeczywiście trochę z cudem. Może trochę przesadzam, przejaskrawiam, ale szkoda, bo to jest piękny znak i mówię, i tutaj też uderzam się w piersi jako przedstawiciel tej części Kościoła. Natomiast druga rzecz, która myślę też może stać u przyczyn i też z księżmi jest związana, to jest taki fakt prześwietlenia kapłańskiego życia na wylot. To znaczy tam już nie ma miejsca na żadną tajemnicę, we właściwym tego słowa znaczeniu, nie, broń Boże, w jakimś tam negatywnym, czy grzesznym, czy jakimś, ale na takie sakrum, na ci ludzie, jakby, którzy żyli wokół duszpasterzy, w pewnym momencie dzięki medium, zwłaszcza i przekazom medialnym, zobaczyli, że ten ksiądz, który żyje pomiędzy nimi, to jest taki sam człowiek z krwi i kości, z tymi samymi grzechami, z tymi samymi przypadłościami, z tymi samymi przywarami. Ktoś powie, dobrze, no przecież to jest prawda, bo tak jest. Jest tak, z całą pewnością. Ale to, że zostało to wybebeszone, zostało to wszystko opisane, przejrzane, prześwietlone, przejaskrawione bardzo często również, odarło jakby samą posługę kapłańską, sam urząd kapłański z pewnego sakrum. Odarło go z pewnego szacunku, który był mu przynależny z samego faktu. I ja mówię, nie, broń Boże, żebym był dobrze zrozumiany, drodzy Państwo, ja się absolutnie nie domagam tutaj żadnych szczególnych, prawda, form czci i kultu księży, nic z tych rzeczy. Ja zmierzam tylko do tego, że wielokrotnie to, co było jakąś przestrzenią tajemnicy, i mówię tutaj tej tajemnicy w takim dobrym tego słowa znaczeniu, tajemnicy, którą gdzieś tam do której każdy z nas ma jakieś prawo, prawda, do tajemnicy mojej intymności jakiejś wewnętrznej, to, co zostało gdzieś tam zdarte z kapłaństwa, podkopało wiarę tak naprawdę wielu ludzi, tak naprawdę osłabiło tę wiarę. I mówię, i można ci tu sprzeczać, można powiedzieć, no a nie, to w sumie to dobrze, bo rzeczywiście, no księża tacy są. No są tacy i myślę, że nikt się nie łudził, że są inni, no są tacy, jacy są ludzie, bo my jesteśmy tacy sami, z tej samej gliny ulepieni i z tych samych ludzi wzięci. Ale tak jak powiadam, to, co częstokroć gdzieś tam media próbują robić, gdzieś tam szkodzi, już pomijam samych księży, ale szkodzi też wierze ludzi, prawda? Szkodzi jakoś autorytetowi kapłaństwa, które on miał. Także tych przyczyn jest z całą pewnością wiele i tak jak mówię, wśród nas, ludzi Kościoła, nie tylko księży, ale wiernych świeckich również, te przyczyny laicyzacji, sekularyzacji, kryzysu wiary, dechrystianizacji, desakralizacji, tych wszystkich, prawda, trudnych słów, których dzisiaj tutaj używamy, także tkwią, z całą pewnością tak jest.
Cały czas czekamy na Państwa telefony, bo milczy ten telefon. Nie wiem, czy Państwo obawiacie się tematu, nie czujecie się mocni w tym temacie. Mamy na razie tylko SMS-y, ale może ktoś odważy się zabrać głos telefonicznie w naszej dyskusji. Obiecujemy pomóc, gdyby były jakieś problemy, ale myślę, że drodzy Państwo, ten temat jest tak nośny, że że nie ma osoby, która nie mogłaby tutaj coś, cokolwiek powiedzieć.
Powiedzcie, drodzy państwo, co widzicie, prawda? Bo to te obserwacje wasze są cenne. Macie też pewnie szerszy ogląd. My żyjemy w jakimś konkretnym środowisku, w jednym miejscu. Nasi słuchacze żyją na szerokiej przestrzeni.
Może tylko my to widzimy.
No, chyba, że tak. Może to rzeczywiście jest zupełnie odrealniony proces, a może nas tak naprawdę w połowie dzisiaj miejsc w ogóle nie słychać. Może są jakieś zakłócenia, może nas zagłusza jakieś inne radio, a może nie wiem, co tam się stało, nadajnik padł, albo co, ale gdzieniegdzie nas chyba słychać, bo SMS-y się zdarzają. Także, drodzy państwo, przypominamy, 601-777-277 to jest numer SMS-owy, 601-777-277.
22-47-30-560 to numer telefonu stacjonarnego, 22-47-30-560. Czekamy na państwa telefony cały czas.
Pan kładzie dziś przed tobą życie i śmierć. Patrz, oto szczęście i nieszczęście. Przed sobą widzisz, bracie, drogi dwie, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Wybieraj, niech będzie z tobą. Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Za wybór zły zapłacisz głową. Świadczą dziś, do kogo wzdychasz, kiedy wstajesz. Czy prawo Boże w sercu nosisz, czy jego wrogom pokłon dajesz? Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Wybieraj, Bóg niech będzie z tobą. Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Za wybór zły zapłacisz głową. Przysiągł Jahwe ziemię przodkom twym, Abrahamowi, Jakubowi. Wybieraj życie po to, abyś żył i ty, i dzieci twoje. Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Wybieraj, Bóg niech będzie z tobą. Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Za wybór zły zapłacisz głową. Wybieraj, wybieraj. wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Wybieraj, Bóg niech będzie z tobą. Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Za wybór zły zapłacisz głową. Wybieraj, 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 wybieraj.
Czterdziestu synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach.
No strasznie długa. Długa nazwa zespołu. Pokój dobro, ja mam 29 lat i staram się dawać świadectwo wiary, choć nie jestem idealna wobec Najwyższego. Kapłani są bardzo potrzebni, no i lud Boży też powinien być bardziej zaangażowany. Ja wiem, że jest kryzys wiary, nie tylko w Europie, bo mam tam przyjaciół, ale te wzorce są powoli realizowane i u nas. Magda, bardzo aktywna Magda, dzisiaj bardzo dziękujemy za tego SMS-a również i za to świadectwo. No taka jest prawda, to jest ogromna potrzeba współczesności, ogromna potrzeba współczesnego czasu, świadectwo świadomych chrześcijan, o którym będziemy mówić i które także jest nie tylko potrzebne, ale tam, gdzie jest dawane, jest ogromnym źródłem nadziei i ogromnym odparciem idei laicyzacji, sekularyzacji tego wszystkiego, o czym dzisiaj staramy się mówić.
No właśnie, drodzy Państwo, jak to wygląda u Państwa, to dawanie świadectwa, bo w zasadzie Polska to kraj, gdzie 96% uważa się za katolików. A tak naprawdę zdecydowana większość nie wierzy w niebo i w piekło. Może źle, że zdecydowana większość, ale
wielu,
tak będzie lepiej. A pomijając to, że prawie w każdym urzędzie wisi krzyż.
Tak, ale to, co mówisz, wielu, inne badania, które ja już chyba też tutaj cytowałem na antenie, już nie pamiętam, gdzie o nich mówiłem, bo mówiłem na pewno, to jest fakt, że 10% ludzi wierzy w Boga osobowego. 10% z katolików wierzy w Boga osobowego. To jest niesamowite, bo te badania dotyczyły ludzi uczestniczących we mszy niedzielnej. Także to są rzeczywistości, które są przerażające tak naprawdę, bo one pokazują jakąś głębię wiary, a raczej głębię niewiary, pewnego problemu, który niewątpliwie również ma swoje źródło w edukacji religijnej, która kończy się na poziomie szkoły podstawowej.
Tak. Ale później właśnie ludzie dopisują sobie własną teologię.
Tak,
pewne znaki, które widzą, no tam nie znają przyczyn tego, czym zajmuje się ksiądz akurat. Czemu na przykład jest nowenna do świętego Antoniego akurat we wtorek w Niepokalanowie. Już tam jakaś teoria cała jest dopisana do tego.
Tak, to są problemy, które będą się pogłębiać. Zobaczcie Państwo, że nawet te ostatnie doświadczenia nasze polskie, ta kwestia krzyży w urzędach, prawda, to co wspomniałeś przed chwilą, mimo że wszędzie wiszą.
Nabożeństwo do świętego Antoniego, nie nowenna, przepraszam.
No, nabożeństwo czy nowenna, bo nowenna zwykle też obejmuje 9 wtorków.
Tak. Niepokalanowie.
Tak, w naszych świątyniach franciszkańskich często. Natomiast zwróćcie uwagę Państwo na te batalie właśnie. To jest kwestia krzyża w ostatnich czasach, to jest kwestia oceny z religii, tej dyskryminacji potwornej, której się Kościół dopuszcza, prawda, bo domaga się oceny z religii na świadectwie, a jeśli jej nie ma, to jest kreska, jeśli nie ma też etyki w szkole i teraz wielkie halo i Strasburg tu się wypowiada, że to prawda, no to są rzeczy, które po prostu ręce opadają czasem. Ręce opadają naprawdę, że dotykają nas takie sprawy, ale one nas naprawdę dotykają. To się zaczyna na naszych oczach gdzieś tam dokonywać i dziać. Oczywiście pod pozorem oczyszczania pewnej przestrzeni publicznej z symboliki religijnej, prawda, żeby nikogo nie urazić, żeby nikomu, prawda, tutaj nie wejść na odcisk. Ale drodzy Państwo, kulturę i społeczeństwo tworzą ludzie. My nie mamy czegoś takiego jak przestrzeń społeczna, wyizolowana jako coś, jako twór sztuczny, jako coś, czego my musimy bronić. My to tworzymy i jeżeli jesteśmy katolikami, a wielu z nas jest, powiedziałbym, że większość w Polsce, mamy prawo się domagać tego, żeby nasza symbolika, którą nasza kultura, nasza narodowa tradycja, polska świadomość jest związana, żeby ta symbolika była uszanowana i no nic nikomu do tego. My się nie domagamy, prawda, jako mniejszość katolicka w Sudanie czy w Arabii Arabii Saudyjskiej, żeby wszędzie wisiały krzyże i żeby krzyże zastąpiły półksiężyce. I naturalnym jest, że w Polsce no też mamy prawo do tego, żeby jako katolicy móc się posługiwać krzyżami. Ale zobaczcie, drodzy Państwo, że to idzie dalej, bo to już nie tylko jest zdjęcie krzyża ze ściany, prawda? Bo jeżeli we Francji w tej chwili już nie można nosić burki tej muzułmańskiej, prawda, chusty, kobiety nie mogą, prawda, zakrywać twarzy, lada moment będzie, zresztą już nie pierwsze jaskółki tego typu zjawisk były, że będzie problem z krzyżem, który jest na wierzchu, prawda, który kogoś tam razi w oczy, że jeżeli chce ktoś nosić, to może pod ubraniem. No to są rzeczywistości, które zakrywają na absurd, prawda?
Na razie.
Tak. I to,
bo
to
potem
jest...
będzie problem z noszeniem krzyża pod ubraniem.
Dokładnie, prawda, że w ogóle będzie jakikolwiek problem z znaków religijnych. I to jest problem, bo dzisiejszy świat toleruje wszystkich, tylko nie tych, którzy nie tolerują wszystkiego, prawda? Tylko ci, którzy nie tolerują wszystkiego, nie tolerują tej współczesnej ideologii nowego świata, tego hedonizmu, konsumpcjonizmu, liberalizmu.
Gdzie większe prawa ma mniejszość.
Dokładnie, to są przedziwne rzeczy, prawda? Niby żyjemy w świecie demokracji. To jest cała masa takich sprzeczności, absurdów, w których musimy się obracać, w których musimy żyć. I jeżeli nie będzie w nas tej wyrazistości wiary, jeżeli nie będzie w nas tej świadomości tego, w co wierzymy i dlaczego wierzymy, i ja to ostatnio też miałem okazję gdzieś głosić kazanie i pamiętam, zapytałem wprost, czy wyście się zastanawiali, Państwo również przy odbiornikach, dlaczego my wierzymy w dogmat o Trójcy Świętej na przykład? Dlaczego wierzymy w niepokalane poczęcie? Czy jesteście w stanie jako katolicy wyjaśnić taki dogmat, wyjaśnić przyczyny, dla których my przecież... Przepraszam, wyznajemy te prawdy w kredo każdej niedzieli, jeżeli jesteśmy w świątyni, to o tym mówimy. Czy jesteśmy w stanie o tym rozmawiać w ogóle? Czy ten temat jest w ogóle w jakikolwiek sposób ważny dla nas? Bo jeżeli my nie jesteśmy w stanie uzasadnić naszej wiary, to jaka ona jest tak naprawdę, prawda? Czy możemy się uważać za ludzi wierzących tylko dlatego, że mówimy Panie, Panie, prawda? Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I to, co mówię, ta nasza edukacja religijna, która kończy się na poziomie szkoły podstawowej, bo w średniej już jest różnie, bo już się nie chce chodzić, a jeszcze właśnie jak będzie więcej takich akcji, że do Strasburga będą się odnosić ci, którzy są tak strasznie dyskryminowani faktem, że muszą gdzieś chodzić, jak nie na religię, to na etykę, a jak nie na etykę, to mają kreskę na świadectwie. Jeśli będzie takich akcji więcej, to ta edukacja religijna rzeczywiście będzie koszmarnie ograniczona i to wszystko składa się na pewien obraz. No mówiło się u mnie w domu, kiedyś takiego sformułowania się używało, obraz nędzy i rozpaczy tak naprawdę, bo rzeczywiście dzisiaj tak jest. I ja mówię, nie chcę tutaj, żeby nam wyszedł z tego program taki grzmiąco bijący na alarm i larum i krytykujący i osądzający wszystkich wokół. Nie, ja mówię, jako ksiądz katolicki biorę naprawdę kawał odpowiedzialności na siebie i w sensie na tę część Kościoła, którą stanowią duchowni, którzy być może momentami, być może w pewnych dziedzinach są odpowiedzialni i powinni wziąć odpowiedzialność za to, co zaniedbali, czy czego nie dopełnili, ale miejmy świadomość tego, że potrzeba tutaj ogromnie dużej takiej determinacji, ogromnie dużego skonsolidowania sił, prawda, między duchownymi a świeckimi i to jest takim, powiedziałbym, jedyny chyba pozytywny akcent wyrażenia laicyzacja, który moglibyśmy dostrzec, a mianowicie w takim znaczeniu użyć sformułowania laicyzacja, żeby obudzić piącego olbrzyma, to znaczy obudzić laikat, obudzić świeckich, żeby świeccy jakby poczuli się również odpowiedzialni za Kościół, prawda? Bo u nas w Polsce niestety pokutuje ciągle taka świadomość, że Kościół to księża. Nie, nie, Kościół to jesteśmy my wszyscy. I tak jak powiedzmy odpowiedzialni powinniśmy się czuć wszyscy, tak jeżeli nas opluwają, jeżeli się opluwa powiedzmy Kościół, to nie opluwa się tylko księży, ale opluwa się nas. Jeżeli ty opluwasz Kościół w znaczeniu księża, to miej świadomość, że ta ślina, którą opluwasz, wróci do ciebie rykoszetem, bo to ty też jesteś Kościołem, prawda? Więc warto się zastanawiać nad tym, co mówimy. Warto się zastanawiać, o czym rozmawiamy. Warto się zastanawiać, w jakim kontekście mówimy, prawda, o tej rzeczywistości. Czy my, jako chrześcijanie, nie przyczyniamy się do tej laicyzacji, do sekularyzacji, do tego ześwieczenia, do tego odarcia z przestrzeni sakrum, z tego, co boskie, z tego, co święte, do tej dechrystianizacji, do tej desakralizacji, do tych wszystkich negatywnych zjawisk, których świadkami jesteśmy dzisiaj w Europie i w Polsce już powoli też.
Niestety, mało jest tych wspaniałych, dobrych duszpasterzy, którzy tak konsolidują wokół siebie wiernych, którzy potrafią poprowadzić ich przez te wszystkie zawirowania, które wokół się pojawiają. wokół kościoła, wytłumaczyć, powiedzieć, jak należałoby reagować na pewne sytuacje, na pewne wydarzenia.
Więc wbrew temu, co powiedziałeś przed chwilą, czytam SMS-a, które otrzymaliśmy. Mieszkam w Łodzi, która słusznie uchodzi za laicką. Jednak są też kaplice, kościoły, cieszące się ogromną popularnością w cudzysłowie. To są kościoły zakonów, jezuitów, franciszkanów, dominikanów. Jestem osobą młodą i sam zauważyłem, że ludzie poszukują czegoś nowego, jakichś głębszych kazań, szukają Boga. Pozdrawiam, Bartek. Ja myślę, że zgadzam się tu z Bartkiem trochę wbrew tobie, że nie ma tak mało tych duszpasterzy, że oni są, może są rozproszeni, może rzeczywiście kiedy się siedzi w Niepokalanowie, czy siedzi się w Elblągu, czy siedzi się nawet w Łodzi, czy może tego tak bardzo nie widać, ale ja myślę, że gdyby tak zebrać te wszystkie miasta, większe, mniejsze, miasteczka, wioski, czasem te perły są ukryte gdzieś nawet w bardzo małych ośrodkach, gdyby tak to wszystko towarzystwo zebrać, które rzeczywiście się stara, które rzeczywiście poważnie traktuje swoje obowiązki, które rzeczywiście no świadomie podchodzi do spraw wiary i do ewangelizacji, już powiedzmy to słowo, bo ono za chwilę będzie musiało wybrzmieć, ponieważ nasz program jak zawsze bierze coraz szybciej, tych minut nam zostaje coraz mniej i o nadziei zaraz będziemy mówić o tym, co trzeba zrobić i dlaczego. Więc gdybyśmy zebrali tak naprawdę tych wszystkich duszpasterzy, których no w jakichś tam kategoriach, prawda, musielibyśmy przyjąć jakieś kryteria, uznajemy za dobrych, czyli za tych, którzy no dają coś z siebie, za tych, którym zależy, to nie jest ich tak do końca mało, że oni jednak są, że oni jednak próbują coś robić, prawda?
Jak bardzo młodzież potrafi być wdzięczna tym kapłanom za zainteresowanie nią, czyli młodzieżą.
No myślę, że tak, to prawda. To mnie trochę niezręcznie o tym mówić, ale tak jest. Obserwujemy to.
No sam prowadzisz rekolekcje dla młodzieży przecież powołaniowe.
Dlatego jest mi niezręcznie o tym mówić.
Ależ dlaczego?
Ale taka jest prawda. Wystarczy, że człowiek no, robi poważnie i z zaangażowaniem to, co robić powinien. I no, widać skutek, widać owoc, widać, że są tacy, którzy chętnie to wezmą, którzy chętnie to przyjmą, którzy są tego spragnieni, prawda? I to też budzi, to też pobudza jakoś do refleksji, to skłania do zastanowienia, do przemyślenia. Ja myślę, że my doświadczamy poza taką laicyzacją, tak jak powiedziałem na samym początku programu, w środowiskach na przykład muzułmańskich czy judaistycznych nie ma czegoś takiego jak laicyzacja. Nie dostrzega się tego problemu. Pewnie wynika to z takiej większej może hermetyczności tych środowisk albo z takiej bardziej powiedzmy konsekwentnej postawy, prawda, religijnej. Dla wielu katolików niezrozumiałej, wręcz fundamentalistycznej, ale ona jakby ocala w sercu człowieka wiarę, która jest no, prawdziwym fundamentem, jeżeli mamy o fundamentalizmie. Wiara, która staje się fundamentem życia tych społeczności. O dziwo, w tych krajach, w których wzrasta liczba muzułmanów, wzrasta też liczba chrześcijan. Czy to polega na jakichś konwersjach, na nawróceniach? Otóż nie. Ale w tych statystykach, których nie przytaczamy dzisiaj, nie będziemy tu Państwa zamęczać, bo tych procentów mamy tutaj, tych tabelek przed oczami całkiem sporo, ale częstokroć w badaniach, na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, ludzie nie utożsamiali się z żadną religią, prawda? Nie mówili, że są chrześcijanami, czy nie, po prostu takie hasło, że nie religijni albo nie utożsamiali się. Natomiast w momencie, kiedy zaczął wzrastać jakby islam w siłę, rosnąć w siłę i napływ islamistów, muzułmanów stał się większy, ci ludzie, którzy do tej pory nie identyfikowali się z żadną religią, jakby wbrew islamowi, który rósł w potęgę, zaczęli się przyznawać, że są chrześcijanami. I te procenty, te statystyki, interpretacja tychże statystyk właśnie na to wskazuje, że wielu ludzi jakby ponownie odkrywa swoją tożsamość chrześcijańską. Nie zawsze się to wiąże z jakimś pogłębieniem wiary, nie zawsze się to wiąże z jakimś wzrostem religijności, ale sama świadomość, że do głowy im zaczyna przychodzić jakby to, że oni są chrześcijanami, że jednak są chrzczeni, że jednak są w kościele, że jednak stanowią ten kościół, mimo że nie są jego aktywną cząstką, to jednak są. Więc no o dziwo, trochę zalew islamu, bo takiego słowa w cudzysłowiu może użyję, może się przyczynić do przebudzenia pewnego, no świadomości przynajmniej tego, że kim my jesteśmy, prawda? No szkoda, że w opozycji do kogoś znowu, ale może to jest też jakaś droga, prawda? Na której my dostrzegamy różnicę, na której dostrzegamy naszą tożsamość, to kim jesteśmy.
Muzyka. jesteś dla nas spragniony jak rosa poranna. Tobie śpiewamy radosne hosanna. Jesteś dla nas wędrowców jak strój czystej wody. Duszy wytchnienie, niebiańskie ogrody.
Jechałem do Damaszku z upoważnienia i z polecenia najwyższych kapłanów. W południe podczas drogi ujrzałem o królu światło z nieba, jaśniejsze od słońca, które ogarnęło mnie i moich towarzyszy podróży. Kiedyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciw ościeniowi. Kto jesteś, Panie? Zapytałem. A Pan odpowiedział: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się Tobie po to, aby ustanowić Cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś i tego, co Ci objawię. Obronię Cię przed ludem i przed poganami, do których Cię posyłam, abyś otworzył im oczy i zwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga, aby przez wiarę we mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi. Drodzy Państwo, rozdział 26 Dziejów Apostolskich, zeznanie świętego Pawła wobec Festusa. Niezwykła rzecz, która pokazuje motywację również dla wszystkich chrześcijan tak naprawdę do ewangelizacji. Tutaj już to hasło padło, a właściwie na gruncie europejskim do reewangelizacji, do nowej ewangelizacji. I to nowej w swoich formach, środkach wyrazu, nowej w takim sensie, żeby docierała do tego zeświadczonego, zlaicyzowanego świata, to jest jakby źródło nadziei. To jest ogromne źródło nadziei, które jakby wskazał nam Jan Paweł II już. On był takim piewcą ogromnym nowej ewangelizacji. Benedykt XVI jakby idzie w ślad za swoim poprzednikiem i również o tym mówi. To jest niezwykła rzecz. Wielka nadzieja Kościoła, który widzi siebie w tej chwili jako wspólnotę wspólnot. Wielka nadzieja Kościoła, który dostrzega ogromną potrzebę kształtowania, formowania świadomych chrześcijan, chrześcijan mocnych, chrześcijan utwierdzonych, chrześcijan rzeczywiście gotowych pójść i świadczyć, prawda, do świata, który no jest obojętny, powiedzmy sobie, jest w takim stanie obojętności wobec Boga. Zobaczcie, Hiszpania, tak bardzo katolicki kraj, tak bardzo religijny kraj, który jest w tej chwili no totalnie zlaicyzowany, socjaliści dominują, rządzą, ustawa za ustawą, która uderza bezpośrednio w Kościół i w jego struktury, a z drugiej strony rodzi się w Hiszpanii z inicjatywy Kiko Arguello ruch neokatechumenalny, prawda? To w Madrycie właśnie, gdzieś tam w slumsach powstaje ruch wobec tych, których w kościołach nie ma, których do kościoła trzeba przyprowadzić. A zatem tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, prawda? To Pan Bóg jakby się troszczy o ludzi, którzy odchodzą od Niego tak daleko. On zawsze posyła jakby jakieś drożdże, które w tym zaczynie zaczynają jakoś fermentować i coś się zaczyna dziać nowego, prawda? Kościół, który nieustannie się ożywia. Chrystus, który powiedział do świętego Piotra, że na tobie zbuduje Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą, czyli dał nam obietnicę pewnej nieśmiertelności, przepraszam, Kościoła, która no, również stanowi ogromne źródło nadziei. Mało tego, Chrystus, mówiąc do swoich uczniów, w rozdziale 12 Ewangelii Świętego Łukasza mówi: nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu naszemu dać wam Królestwo. Ewangelia nie jest obietnicą łatwych sukcesów. Ewangelia nie jest obietnicą tego, że będzie łatwo, że wszyscy nas będą słuchać, że będą się tutaj nawracać nie wiadomo jakie dzikie tłumy. Ewangelia jest obietnicą tego, że będziemy żyli, prawda? Ale czy nas będzie wielu? No, raczej słowa Chrystusa na to nie wskazują. Raczej wskazują na to, że reszta, prawda, nowa reszta Izraela, prawda, będzie zbawiona. Dlatego róbmy wszystko jako chrześcijanie, żeby ocalić jak najwięcej osób. Miejmy takie poczucie misji, odpowiedzialności także za świat. Tego, że Chrystus, który czyni nas solą ziemi i światłem świata, posyła nas po to, abyśmy nadawali smak i oświecali drogi innych ludzi, żebyśmy wskazywali na to, co ważne i szlachetne, i dobre, i potrzebne. Żebyśmy stawiali opór temu, co laickie, temu, co... Bo pytanie powstaje, drodzy Państwo, dlaczego ogląd laicki ma być lepszy od chrześcijańskiego? Gdzie jest, na czym jakby się opiera ta argumentacja, prawda? Dlaczego laickie spojrzenie na aborcję, na prostytucję, na pornografię, na to, co my uznawamy, co my uznajemy za plagi społeczne, co my uznajemy za jakieś negatywne zjawiska kulturowe? Dlaczego laicki osąd tych rzeczywistości ma być lepszy, prawda? Dlaczego on ma być bardziej nośny i dlaczego ma być bardziej obecny w przestrzeni publicznej? To jest pytanie, które my jako chrześcijanie musimy sobie nieustannie zadawać i stawiać. To jest pytanie, które nieustannie powinno nas wytrącać z takiego błogiego, świętego spokoju. My jesteśmy powołani do tego, żeby świadczyć, a to kosztuje, a to jest czasem bardzo bolesne, a to czasem bardzo, bardzo wiele od nas wymaga.
Polska jako kraj katolicki, o tym też mówiliśmy, nie mówiliśmy, a właściwie tylko zasygnalizowaliśmy, że że ta nasza Polska katolicka to jest tak naprawdę troszkę zaściankowa, nienowocześna, zamknięta i do tego mesjanistyczno-nacjonalistyczna, jak mówią niektórzy. Ale jednocześnie Benedykt XVI apelował do Polaków, by nigdy nie zabrakło świadectwa ich wiary. Jan Paweł II w Łagiewnikach przypominał za dzienniczkiem siostry Faustyny, że stąd, czyli z Polski, ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. A amerykański duchowny Richard John Neuhaus w prywatnych rozmowach często wraca do głębokiego przekonania, że jeśli ma się dokonać odrodzenie wiary na Zachodzie, to jego źródłem musi być właśnie Polska.
Być może, no, daj Boże, żebyśmy odegrali jakąś rolę w tej Europie, natomiast przygotowując się również do tego programu, czytałem różne wypowiedzi, prawda, różnych socjologów, naukowców, prawda, proroków współczesności swoistych w cudzysłowiu, którzy zwiastują, że ta era konsumpcjonizmu, takiego galopującego, powiedzmy, hedonizmu, ta era jakby takiego zeświadczenia i laicyzacji, ona się skończy, ona się przeżyje, ludzie się tym zmęczą i będzie, nastąpi jakby odwrót do konserwatyzmu, tak określają ci badacze, bo oczywiście no, poprawność polityczna nakazuje im nie używać słowa religijność, wiara, katolicyzm, ale między innymi piszą również o wartościach, prawda, że nastąpi odwrót od tego, co dzisiaj modne i co dzisiaj nośne, do tego, co było jakby nośne, modne i potrzebne człowiekowi przez wieki, prawda? Do wartości, a przede wszystkim do wartości chrześcijańskich, które okażą się w kontekście spustoszenia i w kontekście zniszczeń, których dokona jakby między innymi laicyzacja, sekularyzacja, dechrystianizacja, desakralizacja, okażą się te wartości czymś właściwszym, czymś lepszym, czymś, co bardziej buduje człowieczeństwo, czymś, co to człowieczeństwo jest w stanie ocalić w kontekście, tak jak powiadam, tych spustoszeń i zniszczeń, których dzisiaj jesteśmy świadkami, które dzisiaj dokonują się na naszych oczach. A zatem naprawdę jest wielkie źródło nadziei. Ja mam takie głębokie przekonanie, że my nie stoimy na straconej pozycji, że dzisiaj oczywiście jesteśmy chłopcami do bicia, przepraszam, że dzisiaj rzeczywiście jest tak, że wszystko, co złe, to w Kościele katolickim. Oczywiście, że dzisiaj próbuje się zrobić kozła ofiarnego, tak jak powiedziałem na początku i trzymam się tego, wyolbrzymiając pewne rzeczy i przekrawiając pewne rzeczy, choć nie kwestionuję, że wiele z tych problemów, o których się dzisiaj mówi głośno i wprost, istnieje w rzeczywistości, ale próbując zrobić z Kościoła katolickiego kozła ofiarnego, próbując zepchnąć odpowiedzialność za całe zło świata, prawda, na Kościół katolicki, no myślę, że niestety piewcy tego typu poglądów podcinają gałąź, na której siedzą tak naprawdę, bo to, co jest prawdą, okaże się. Okaże się wkrótce, kiedy do władzy dojdzie pokolenie wychowane już w tym duchu, prawda, laickim, w duchu sekularyzacyjnym, kiedy będą ci młodzi ludzie dzisiaj podejmować decyzje już wkrótce. Zobaczymy, czy wszystkim będzie tak do śmiechu i czy wszyscy będą z tego tak bardzo zadowoleni, prawda? Z tego, co zafundowali swojej młodzieży jako pewien nurt wychowawczy.
Popatrz, że w średniowieczu też była podobna sytuacja. Pojawił się taki święty Franciszek.
Dokładnie. Ja myślę, że to, co dzisiaj tutaj, na co zwraca uwagę i Magda, i Bartek, to jest potrzeba świadków. Nie? Potrzeba świadków, ludzi, którzy głęboko wierzą, głęboko są przekonani.
Są takie periody w historii naszego społeczeństwa, że przychodzi jakiś okres, właśnie jest upadek, potem nagle ktoś się pojawia, bądź jakieś wydarzenie, które zwraca nas ku pewnym wartościom, w naszym wypadku akurat ku chrześcijaństwu, ku Panu Bogu. I to wszystko wraca na swoje tory.
Dokładnie. Mam nadzieję, że tak będzie. Zresztą dzisiaj to też zwrócono na to uwagę, prawda, że pojawiają się takie postaci nowe świetlane, czy ksiądz Jerzy Popiełuszko chociażby, który z tym swoim prostym przecież ewangelicznym hasłem zło dobrym zwyciężaj staje się dzisiaj jakimś autorytetem dla wielu, nowoodkrytym. Dlatego ja mówię, nie traćmy nadziei, drodzy państwo, i niech ten program dzisiaj zakończy się takim słowem nadziei, prawda, że no nie wszystko stracone. To nie jest tak, że jesteśmy na straconej pozycji, ale jest to niewątpliwie czas, w którym żyjemy, jest czasem trudnym, jest czasem jakoś przełomowym, jest czasem obarczonym no wielkimi takimi przedziwnymi zjawiskami, dlatego musimy zbierać szyki i nie to, żeby gdzieś tam występować w kategoriach wojny, walki, obrony. Nie, występujmy w kategoriach świadomości, odpowiedzialności, w kategoriach pewnego świadectwa, które każdy chrześcijanin swoim życiem dawać powinien. Myślę, że to jest ważne i to tak naprawdę nas ratuje. To pokazuje naszą wiarygodność. Nie nasze słowa, nie nasze deklaracje, nie nasze tutaj umowy obronne, ale raczej to, jak żyjemy i raczej to, czy podpisujemy się swoimi czynami i swoim postępowaniem pod tym, w co wierzymy tak naprawdę. Za 5:11 znowu nam się ten program kończy i moglibyśmy jeszcze pewnie troszeczkę na ten temat powiedzieć, bo materiałów przed nami jeszcze sporo. Oczywiście wybieramy tylko pewne myśli. Dzisiaj ten udział państwa nieco słabszy, ograniczony. Jacek zasugerował, że pewnie wszyscy na plaży są. Też tak sądzę, w końcu to dopiero 23, więc niewątpliwie jeszcze gdzieś tam jest taka możliwość. Natomiast dziękujemy tym radiosłuchaczom, którzy się dzisiaj dołączyli do naszej dyskusji drogą SMS-ową. Dziękujemy tym wszystkim, którzy zechcieli nas słuchać. Ja chcę tylko na zakończenie programu, jak zawsze, zaprosić do pewnych inicjatyw powołaniowych, które podejmujemy w naszej prowincji zakonnej, w północnej prowincji zakonnej, a zatem już wkrótce, między 12 a 17 lipca, rekolekcje powołaniowe. To jest 5 spotkań ze świętym Piotrem, tak są zatytułowane, dlatego na to wydarzenie, które będzie miało miejsce w Darłówku, w naszym klasztorze, 50 metrów od morza, umiejscowionym, niezwykle piękne, fantastyczne miejsce. Już dzisiaj zapraszam chłopaków, powiedzmy od trzeciej klasy gimnazjum, no i starszych. To można oczywiście wszelkich zgłoszeń dokonywać u mnie, informacji również u mnie zaczerpnąć. Ja za chwilę podam numer telefonu, bo chcę jeszcze zaprosić na jedną inicjatywę, a mianowicie na naszą północną, franciszkańską pielgrzymkę, która z Elbląga wędruje na Jasną Górę i rozpoczyna się 28 lipca, trwa 15 dni, jest to jedna z dłuższych pielgrzymek w Polsce, dlatego drodzy, kto ma takie poczucie, że chciałby spróbować czegoś nowego, że chciałby w jakimś nowym środowisku, w nowym gronie z franciszkanami podążać do tronu Pani Jasnogórskiej, to również zapraszam do kontaktu i już podaję swoje dane, przypominając je, to jest telefon komórkowy 660 421 200 i adres e-mailowy powolania@franciszkanie.gdansk.pl. Powtórzę, powolania@franciszkanie.gdansk.pl. I jeszcze raz numer telefonu 660 421 200. Tych, którzy są zainteresowani tymi naszymi wydarzeniami, o których wspomniałem, zapraszam do kontaktu.
A za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
Ojciec Michał Nowak
i Jacek Włodarczyk.
Pokój dobry i dobrej nocy.